Czyż nie jest to piękna melodia? Móc zaśpiewać chociaż fragment objawienia Izajasza dotyczącego Pana Jahwe, wiecznego, trójjednego Boga, który objawia się poprzez przemawianie, objawia wszystko, kim jest dla nas. Czyż nie byliście pod głębokim wrażeniem w swoim duchu i w sercu, gdy doszliśmy do fragmentu, który mówi, a On pragnie mieszkania, w którym Bóg jest wbudowany w człowieka, a człowiek w Boga. Kryształ w poselstwie drugim to rozległy, potężny, bezmierny kryształ o zasięgu wszechświata, ponieważ jest nim sam Bóg objawiony w Księdze Izajasza. Nie ograniczę się do jedynie 39 rozdziałów. Kryształ ten obejmuje całą księgę, wymagającą wielu miesięcy studiów, wymagającą rozważania każdej wzmianki, każdego określenia, tytułu, przymiotu, działania, uczucia, jakie posiada Bóg zgodnie z objawieniem w Księdze Izajasza oraz tego, czego oczekuje na On w odpowiedzi od swoich odkupionych, wybranych. Zanim możemy odpowiednio, zgodnie z wewnętrznym odczuciem, jakie posiadam wewnątrz, przejść do poselstwa, potrzebujemy solidnego wstępu. Wcześniej jednak krótko wspomnę, hasło na szkolenie są jego częścią. Tym razem mamy ich 6. Nie ustanawiamy w ten sposób precedensu, ale wydaje się, że tak Pan prowadzi. Kilkoro oddanych świętych napisało muzykę, która pasuje do myśli i uczucia zawartego w hasłach. Nie będziemy wprowadzać kolejnego hasła aż do środy, a następnie nauczymy jednego hasła dziennie. Jeśli w waszych grupach jest ktoś, kto pomoże wam nauczyć się ich, wykorzystajcie tę sytuację. Proszę, niech stanie się to częścią szkolenia. Płyta z nagraniem, która zostanie wydana, będzie pomocą. To doskonałe narzędzie do nauki. Wczoraj słuchałem ponownie nagrań haseł ze szkolenia zimowego, które wieńczyła pieśń oparta o list do Rzymian 16, jedynie mądremu Bogu. Proszę, weźcie to sobie do serca. Nie będę przepraszał za to, że poselstwo jest bardzo upakowane. Mając 6-stronicowy konspekt, jakże mogło być inaczej? Zanim jednak zagłębimy się w konspekt, potrzebujemy słowa, które pomoże nam przygotować właściwego ducha i przyjąć odpowiednią postawę w zajmowaniu się wszystkimi tymi faktami niezgłębionego kryształu. Bez tego bardzo prawdopodobne jest, że konspekt stanie się listą zagadnień doktrynalnych, które będą interesujące dla osób z zacięciem teologicznym. Jednak konspekt to próba skrystalizowania wspaniałego objawienia przekazanego przez człowieka, przez którego Bóg mógł swobodnie się wypowiadać. Ten człowiek sam wraz z Izraelem stał się typem Chrystusa jako sługi Pana. Uwolniwszy tak niewypowiedzianie cudowne objawienie, Umarł śmiercią męczeńską. Tradycja wskazuje na to, iż został przecięty na połowę. Tak świat widzi jego przekaz. Tak imperia ziemskie reagują na takie objawienie. W taki sposób ludzie religijni reagują na przeszywające, przekonujące, oświecające słowo prorockie. Wyczekuję na spotkanie z Izajaszem w chwale tego świętego miasta na nowej ziemi. Muszę poruszyć w tym słowie pięć spraw. Zobaczycie, że brzemię spoczywa szczególnie na dwóch z nich. W odniesieniu do wiecznego, trójjednego Boga, samoistnego, wiecznego, jedynego, potrzebujemy wiecznego Ojca, Syna i Ducha, który jest stały, niezmienny w bóstwie. Musimy po prostu wierzyć, że On jest. Nie wiem, czy w oczach Boga filozofowie religii coś znaczą. Nie wiem. Bóg ich oceni. Począwszy od ludzi takich jak Anselm, Tomasz z Akwinu, podejmowano wiele prób w celu udowodnienia, że Bóg musi istnieć. Być może był to grecki sposób myślenia, ale nie jest on biblijny. W liście do Rzymian Paweł mówi nam, że samo stworzenie jest wystarczającym świadkiem tego, że Bóg jest. Jednak upadły człowiek podtrzymuje prawdę dotyczącą Boga w niesprawiedliwości. My zatem trzymamy się listu do Rzymian 11:6. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest. Dziś więc, wierzcie bądź nie, po prostu wierzę, On jest. Jest On samoistny, wiecznie istniejący, nigdy nie stworzony, wieczny. On jest. Jest to coś pewnego w mojej istocie. On jest. On jest. Jestem. Gdy uwierzymy, że On jest, mamy jasny, prosty nakaz, dany przez wcielenie Boga, umiłowanego Syna. Przykazanie to trzeba przyjąć i wprowadzić w życie. Zanim jednak powiem Wam, co to jest, pozwólcie, że przekażę trzy rzeczy, które są z tym związane. Zawsze, gdy Bóg nakazuje nam coś w Słowie, naszą pierwszą odpowiedzią musi być Amen. Amen, Panie, to jest Twoje Słowo, zgadzam się z Twoim Słowem. Drugą reakcją powinno być Panie, nie jestem w stanie tego zrobić. Nie chcę być jak dzieci Izraela, które powiedziały, zrobimy wszystko, co powiedziałeś. Panie, nie jestem w stanie, nie potrafię tego uczynić. Wówczas Pan odpowie, mówiąc, wiem, pozwól, że ja to uczynię, żyjąc w Tobie. Przykazanie to, jak niektórzy z Was już to pojęli, jest w Ewangelii Marka 12:30. Miłuj Boga swojego Pana całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i z całej siły. To jest całkowita, absolutna miłość, która wymaga zaangażowania całej naszej istoty, bez zastrzeżeń. Na to przykazanie musimy powiedzieć amen. Czy myślicie jednak, że własne postanowienie, podjęcie pewnego rodzaju błędnego poświęcenia nastawionego na to, by coś wykonać, poświęcenie oparte na naszej obietnicy, że możemy coś czynić od tej pory, to znaczy, że nie znacie siebie. Musicie powiedzieć: Panie, nie mogę tego zrobić. Kiedy te dwie rzeczy zejdą się razem, amen na przykazanie oraz nie jestem w stanie tego uczynić, wówczas nadejdzie światło, że jest wspaniała osoba, wspaniały Bóg człowiek, który jest miłującym Boga, Panem Jezusem Chrystusem. On teraz jest w tobie, jako duch, jako ktoś, kto kochał Boga z całego swego serca, z całej swej duszy, z całego swego umysłu i całą swą siłą. Pod koniec 14 rozdziału Ewangelii Jana, gdy jego aresztowanie było nieuniknione, powiedział, aby świat poznał, że ja miłuję Ojca. Pójdźmy. Pokażę to całemu wszechświatu. Stając się ofiarą zgodnie z wolą Ojca, pijąc ten kielich, świat pozna, że kocham Ojca. On jest w tobie, jako osoba, która miłuje. Jest w tobie, jako sama miłość. Zbliżamy się do naszego brzemienia. Będzie to kolejny punkt po punkcie trzecim, ale ten jest kluczowy. Musimy usilnie szukać Pana. To jest szkolenie. Na mnie jako jednym z usługujących braci spoczywa odpowiedzialność, by być jedno z Panem i wiernie wypowiadać słowo, które jest we mnie. Proszę was więc, podobnie jak ja zadaję sobie to pytanie, czego wy szukacie? Będąc na szkoleniu takim jak to, czego albo kogo poszukujecie? Bez fałszywego uniżenia, powiedzmy przez wiarę, poszukuję Pana. Kocham Go i szukam Go. Następnie muszę was poprosić, by nie popadać w introspekcję, lecz otworzyć waszą istotę z pytaniem, do jakiego stopnia szukacie Pana? Jak intensywnie szukacie Pana? Poza innymi rzeczami, są dwa wersety, które będą częścią zadania na jutro, abyście modlitewnie czytali te dwa wersety wraz z innymi, które jeszcze podam. Pierwszy werset to świadectwo Izajasza, rozdział 26, werset 9. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy. Duch mój wewnątrz mnie szuka Cię o świcie. Z pewnością Izajasz nie miał porannego ożywienia na sposób rutynowy. Cała jego istota pragnęła Boga, a jego duch w jego wnętrzu szukał Boga. Jest jednak inny werset, który mówi o naszym podążaniu za Panem. Trudno znaleźć werset, który byłby bardziej jednoznaczny niż ten. Sugeruję, żebyście również nim się modlili. Jak serce pragnie strumieni wód, tak moja dusza pragnie Ciebie, o Boże. Moja dusza pragnie Boga, żywego Boga. Nie widzę takiego nastawienia u teologów. A wiem dobrze, kim oni są i co robią. To rodzaj poszukiwania, jakiego my potrzebujemy. Tylko takie poszukiwanie sprawi, że poniesiemy ofiarę potrzebną, by żyć w objawieniu Boga przedstawianego w Księdze Izajasza. Nie usiłujcie więc stać się takimi. Czytajcie modlitewnie Słowo. Wdychajcie tchnienie Boże. To tchnienie Boga, jak serce pragnie strumieni wód. Panie, tak moja dusza pragnie Ciebie. Panie, moja dusza trzepocze w pragnieniu za Tobą. Moja dusza pragnie Boga, żywego Boga, nie Boga w doktrynie, nie Boga z punktu widzenia teologii, nie Boga jedynie obiektywnego, ale żywego Boga, jako ktoś wysłany do Was, jako znak w Jego imieniu. Zaświadczam, cała moja istota pragnie żywego Boga. W poselstwie tym kryje się niewypowiedziane pragnienie, które jest we mnie od ponad pół wieku. Nawet zanim zostałem zbawiony w 1955 roku, to całkowicie suwerenne miłosierdzie Boże. W tym wszystkim kryje się moja potrzeba Boga. Pragnę Boga, szukam Boga. Pragnę Go w duszy, nie tylko w duchu. A jak jest z Waszą istotą, z Waszą osobą? Moja dusza pragnie Boga. Teraz przechodzimy do brzemienia, które rozszerzy się na czytanie przez nas konspektu. Wierzę, że jest to słowo, które przyszło od Boga, które teraz jest wizją, a ona staje się brzemieniem, które spoczywa na mnie. Nie chcę mówić zbyt wiele. Nie mam w duchu takiej wolności. Jednak przez całe miesiące, których wymagało przygotowanie tego konspektu, brzemię narastało, aż do momentu, który był jakieś dwa tygodnie temu. Wymagało to całej mojej energii. Wystarczało tylko, by żyć i oddychać dzień po dniu. W końcu musiałem poprosić o bardzo głęboką społeczność. I poprzez tą społeczność brzemię wyłoniło się. Brzemię, które było w Bogu, wyłoniło się. I powiem Wam, co to jest. W momencie, gdy ono się ujawniło, ukonkretniło, skrystalizowało, gdy stało się jasne, teraz jarzmo jest łatwe, a brzemię lekkie. Bóg pragnie, żebyście wy Go znali. Bóg uwielbia, jeśli Go znacie. On jest tajemniczy. Zobaczymy punkt z Izajasza 45 na temat tego, że Bóg się ukrywa. Jednak jest On Bogiem, który ukazuje się poprzez przemawianie. Chce On, byśmy Go znali. Położył apostołom brzemię, abyśmy mieli ducha mądrości i objawienia w pełnym poznaniu Jego. Innego apostoła poprowadził do napisania, iż wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumienie, żebyśmy znali Tego, który jest prawdziwy, albo bardziej dosłownie, Tego prawdziwego, czy dosłownie mówiąc, prawdziwego. Bóg jest bardzo szczęśliwy, gdy Go znamy. Jest szczęśliwy, gdy mamy pragnienie poznawania Go. Poznanie to odbywa się w trzech aspektach. Z zewnątrz do środka. Najpierw poznajemy Boże dzieła, Jego działanie. Jak mówi Psalm 103, Pan objawił swe dzieła dzieciom Izraela, ale Jego drogi pokazał Mojżeszowi. Boże drogi to zasady, według których On działa. Znamy Jego dzieła z obserwacji. Poznajemy Jego drogi i zasady, studiując Słowo. Jednak wciąż jest to powierzchowne. Bóg chce, byśmy znali Go osobiście, bezpośrednio, wewnętrznie, subiektywnie. Dlatego też Jeremiasz prorokował, a list do Hebrajczyków cytuje to proroctwo dotyczące Nowego Testamentu. I nikt nie powie do brata albo do swojego sąsiada, poznajcie Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego do największego spośród was. W pewnym sensie mówię paradoksalnie, kryję się w świetle, w otwartej przestrzeni. Chcę być świadkiem wobec was. Poprzez co najmniej pół wieku, co najmniej, było we mnie to pragnienie, by poznać Pana. Nawet gdy byłem w Princeton, studiowałem systemy teologiczne, głęboko we mnie kryło się we mnie pragnienie poznania Pana. W końcu, we własnym doświadczeniu, zostałem doprowadzony do Księgi Hioba 42, co powinno być udziałem każdego teologa, gdzie Hiob nawraca się, mówiąc, słyszałem o Tobie moim uszami, słyszałem o Tobie, moje ucho słyszało. Słyszałem wszystkie doktrynalne poselstwa, dlatego też mogłem dyskutować z moimi towarzyszami. Teraz moje oczy widzą Cię, słyszałem o Tobie. Byłem dzieckiem kościoła, słyszałem o Tobie. Uczestniczyłem w zimowej szkole prawdy, słyszałem o Tobie. Byłem na szkoleniu pełnoetatowym i tam słyszałem o Tobie. Lata upłynęły, a teraz Twoja ręka spoczywa na mnie. Moje oczy widzą Cię. Zredukowałeś mnie, czyniąc mnie niczym, zachowując jedynie moje istnienie. Teraz widzę Cię, Panie, dlatego też porzucam siebie. Porzucam, odrzucam siebie. To ja stało na drodze do mojego poznania Ciebie. Przeszkadzało mi. To niewysłowione miłosierdzie Pana, że umieścił we mnie buntowniku, grzeszniku i tym, który poszukiwał własnej chwały, umieścił we mnie pragnienie poznania Jego, powtarzając słowa Pawła, abym poznał Go. Czy to samo nie powstaje dziś w was? Czy gdzieś w was odbija się echem pragnienie, abym poznał Go? Chcę Go znać. Nie może to być rutynowe szkolenie. Panie, ja chcę znać Ciebie. W księdze Izajasza jest pewna linia, która mówi o poznaniu Pana. Przeczytam szybko kilka wersetów, dając wam odnośniki. Izajasza 1:3. Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, ale Izrael go nie zna. 19:21. Jahwe da się poznać Egipcjanom, i Egipcjanie zaś poznają Jahwe w ów dzień. 37:20. Teraz więc, Jahwe, Boże nasz, wybaw nas z ręki wszystkich królestw ziemi, aby wiedzieli, że Ty jesteś Bogiem Jahwe. Wiele zależy od tego, czy znamy Pana. Wówczas poprzez nas narody, Iran, Arabia Saudyjska, całe Indie, Nepal, cała Afryka, wszystkie narody poznają, że On sam jest Bogiem. 43:10. Abyście mnie mogli poznać i uwierzyć mi oraz zrozumieć, że tylko ja Nim jestem. 45:3. Żebyś wiedział, że ja jestem Jahwe, które Cię wołam po imieniu. Werset 6. Aby wiedziano, że nie ma innego. Ja jestem Jahwe i nie ma innego. 49:23. Wtedy się przekonasz, że ja jestem Jahwe. Werset 26. Wówczas wiedzieć będą, że ja jestem Jahwe, Twój Zbawca i Twój Odkupiciel, Wszechmocny Jakuba. 52:6. Mój lud pozna moje imię, zrozumie w ów dzień, że ja jestem tym, który mówi. Otom ja. Wspaniałe. 58:2. Pragną poznać moje drogi. Rozdział 60, werset 16. Dam im serce, które poznają, że ja jestem Jahwe. Rozdział 5, werset 13. Pan mówi, przeto lud mój pójdzie w niewolę poprzez brak wiedzy. Ozeasza 4:1. Zaginęła znajomość Pana na ziemi. Werset 6. Naród mój ginie z powodu braku tej wiedzy. Jest wiele innych wersetów, ale będzie to miało chwalebne zwieńczenie, jak mówi Izajasza 11:9. Ziemia napełni się znajomością Jahwe na kształt wód, które przepełniają morze. Mam dla was prezent. Nie pochodzi on ode mnie. Mówiąc mam, oznacza, że został on mi dany dla was. Czyż nie jest to biblijne? Dane mi dla was. Pewnego ranka Pan dał mi to. Nie byłem pewien, czy to mój umysł, czy to moje uczucie, czy to cichy, niepozorny głos, czy to słowo jest w Biblii. Jestem całkiem pewien, że tak jest, ale nie mogę mówić w oparciu o moją osobistą pewność. Po to są konkordancje. Jestem wdzięczny za pracę innych osób. Oto wspaniały dar z zadaniem, byście modlitewnie czytali ten dar. Jeremiasza 24:7. Dam im serce zdolne do poznania mnie, że ja jestem Jahwe. Oto podarunek. Dam im serce, by mnie poznali. Czy przyjmiecie dzisiaj ten dar? To nie może zostać dane obiektywnie, tak jakbym dał wam Biblię. Pan Duch potrzebuje dostępu do waszej wewnętrznej istoty. Chce pomasować wasze serce, udzielić samego siebie wam, paść waszą duszę, kochać was, przytulać was, karmić, ocieplać, oświecać, zachęcać, pocieszać was. On wie, jak dać wam serce, które pozna go, że on jest Jahwe. Gdy to słowo nadeszło, zostałem uwolniony. Panie, nie muszę nieść tego niemożliwego brzemienia rozpowszechnionej obojętności, letniości, ograniczonej otwartości. Panie, nie muszę tego dźwigać, ponieważ mam Słowo Boże. A Słowo to mówi, dam im serce, które pozna, że ja jestem Jahwe. Oni będą moim ludem, ja zaś będę ich Bogiem, ponieważ powrócą do mnie z całego serca. Jeszcze jedna sprawa. Zwracam uwagę na czas, ale odpoczywam, więc i wy możecie być w odpoczynku. Nie wiem, jak omówię punkt 5 i 5 punktów konspektu. Nie wiem, ale wiem, że on jest, a ja nie. Wierzę, że w przeciągu godziny zakończymy to. Musimy jednak zrobić coś jeszcze. Ten fragment posługi przenika dogłębnie. Pomyślałem, że najlepiej jak przeczytam fragmenty. Rzadko to robię, ale to był przepływ ducha. Tłumacze wiedzą, więc na ile to możliwe, ich zadanie odrobinę ułatwiłem. Pochodzi to z książki Perfecting Training, rozdział 22, zatytułowany Naczynia otwarte dla Pana, począwszy od góry. Zgodnie z moim doświadczeniem, nic nie podoba się Panu tak bardzo, jak nasza świadomość, że On nie chce, byśmy robili cokolwiek. On pragnie tylko, byśmy Go kochali, byśmy otwierali się na Niego i pozwolili Mu żyć z naszego wnętrza. Od samego początku, kiedy Bóg stworzył człowieka, nie miał On zamiaru prosić człowieka, by ten coś dla niego zrobił. Zamysłem Boga było uczynienie, stworzenie naczynia, które by Go zawierało i wyrażało. Dlatego też Bóg pragnie, by naczynie to otwarło się. Jeśli naczynie jest otwarte, Bóg może wypełnić swój zamysł. Jeśli jednak naczynie jest zamknięte, Bóg nie może wypełnić swojego zamysłu. Jakie jest prawdziwe znaczenie upadku człowieka i prawdziwa natura upadku człowieka? Chodzi o to, że człowiek chce wiedzieć, po pierwsze, a po drugie, że człowiek chce coś czynić. Człowiek chce coś wiedzieć i chce coś czynić. Te dwa aspekty to prawdziwe znaczenie upadku człowieka. Pokusą wroga jest, by człowiek był kimś. Aby człowiek mógł być kimś, człowiek musi wiedzieć coś i coś czynić. To jest prawdziwe znaczenie upadku człowieka. Kiedy człowiek upadł, niegodziwa natura poznania i czynienia weszła w niego. To jest najbardziej obrzydliwa rzecz w oczach Boga. Najbardziej podstępną i obrzydliwą rzeczą jest pragnienie człowieka, by wiedzieć i czynić różne rzeczy. To jest niegodziwa rzecz, która weszła do natury człowieka poprzez pokusę szatana. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że mamy upadłą naturę, że jest w nas niegodziwa substancja, która pragnie wiedzieć i czynić, religia pomaga ludziom wiedzieć i czynić różne rzeczy. Nawet dzisiaj chrześcijaństwo stało się taką aktywną religią poznania i czynienia. Seminaria edukują ludzi, kształcą ich, by wiedzieli i czynili. Szkolą ludzi i pobudzają ich, by poznawali i wiedzieli. Wszystko to jest wykształceniem przeciwko Bożej odwiecznej ekonomii. Nic dziwnego, że pomiędzy tysiącami chrześcijan trudno jest znaleźć kogoś, kto wie, że Bóg nie pragnie, byśmy cokolwiek wiedzieli albo robili. Bóg tylko pragnie, byśmy Go kochali i byli na Niego otwarci. Myślę, że to jest wystarczające. Teraz możemy przejść do konspektu, mając to wszystko jako podstawę. Wiedząc, że Bóg jest, miłując Go samym Panem jako naszą miłością, szukając Go, powodowani prawdziwym pragnieniem, przyjmując Go jako dar, z sercem, które Go zna. A teraz szczególnie, bracia i siostry, będąc naczyniami otwartymi na Niego. Czy jesteście już gotowi, by przejść przez ten konspekt i zobaczyć kryształ? 1. Elohim to imię Boga w odniesieniu do stworzenia, natomiast Jahwe to imię Boga w odniesieniu do człowieka. To imię oznaczające intymność. A imię Jahwe znaczy jestem, który jestem, co wskazuje, że Jahwe jest samoistny i wiecznie istniejący. Jest tym, który był w przeszłości, który jest obecnie i który będzie na zawsze w przyszłości. Jahwe jest jedynym, który jest i który nie zależy od niczego poza samym sobą, a my musimy wierzyć, że On jest. Jeśli wierzysz, że On jest, powiedz Amen. Amen, Panie, wierzymy, że Ty jesteś. Ludzki umysł nie jest w stanie pojąć istnienia kogoś, kto istnieje samoistnie, który nie posiada żadnej przyczyny. Nasz umysł działa w sferze przyczyny, czasu i przestrzeni. Jednak w duchu możemy dotknąć wieczności i możemy dotknąć tego, który jest. Myślę, że mogę Wam opowiedzieć tą historię raz jeszcze. Dotyczy ona nieudanego eksperymentu, który prowadziłem w zimie 1971 roku, w sobotniego wieczora w Chicago. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Nie jestem żadnym geniuszem. To był po prostu eksperyment. Założeniem było, że wszystko musi mieć jakąś przyczynę. Postanowiłem więc rozważyć przyczynę za przyczyną, aby dotrzeć do tej ostatecznej przyczyny, przyczyny istnienia Boga. Sam Bóg musi mieć przyczynę. Coś musiało sprawić, że Bóg zaistniał. Tak więc oddawałem się rozważaniem za pomocą mojej bardzo ograniczonej mocy intelektualnej. A rzeczywisty, żywy Bóg to obserwował. Kiedy zabrnąłem tak daleko, jak to było, jak tylko pozwoliła mi na to odwaga, na terytorium pytań, skąd pochodzi Bóg? Kto sprawił, że On istnieje? Otrzymałem żywe słowo, otrzymałem słowo reme. Uwierzcie mi, to załatwiło sprawę na zawsze. Słowem tym było jestem. Stawiam cię wobec tego faktu, biedny Ronie. Ja jestem. Nie będę ci wyjaśniał, jak to jest, że jestem, jak to możliwe, że jestem. Po prostu stań w obliczu faktu, rzeczywistości, że ja jestem. Zilustruję to, posługując się wyobraźnią. Było to jak wjechanie sportowym samochodem z szybkością około 190 km na godzinę prosto w masyw górski. Umysł został roztrzaskany w sensie pozytywnym. Ten bezczelny umysł. Teraz lubię być prosty. Wierzę, że On jest. I w tej chwili On jest, jestem. I wszystkim, czego w tej chwili potrzebuję, On jest. I za 5 minut On będzie, jestem. Kiedy pójdę spać, On będzie, jestem. I kiedy się obudzę, jeśli się obudzę, On będzie, jestem. A jeśli się nie obudzę, będę z jestem. Cóż za ulga! Nigdy nie podejmę się przekonywania europejskich intelektualistów o istnieniu Boga. Pojedźmy do Francji, do Szwajcarii, pojedźmy do Włoch, do Norwegii, do Finlandii, na Słowację. Pojedźmy do Izraela i zaświadczmy, Bóg jest, jestem. Znamy Go jako jestem. Jesteśmy żywym świadectwem Jahwe, tego, który jedynie, całkowicie może powiedzieć jestem. Jako jestem, jest On wszechzawierający, jest rzeczywistością wszystkiego, co pozytywne i czego potrzebuje Jego lud. Jakież to dobre wieści? B. Jahwe w Starym Testamencie to Jezus w Nowym Testamencie. Jezus znaczy Jahwe Zbawiciel lub Zbawienie Jahwe. Jezus jest zatem nie tylko człowiekiem, lecz również Jahwe. I nie tylko Jahwe, ale Jahwe, który staje się naszym zbawieniem. Nie uważam się za dobrego z teologii fundamentalnej w formułowaniu argumentów, które pokonują sekciarzy i antychrystów, jakimi są Świadkowie Jehowy. Zawsze, gdy spotykam jednego z nich, lubię spojrzeć mu w oczy i ogłosić: Jezus Chrystus jest Bogiem Jahwe, który przyszedł w ciele. Tyle mam ci do powiedzenia. Nie będę życzył ci dobrego dnia. O nie, miej żałosny dzień, chyba że nawrócisz się z swojej ohydnej herezji. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 8, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Gdy wywyższony zostanie Syn Człowieczy, poznacie, że ja jestem. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Jestem stał się Jezusem. Mój Jezus jest wielkim jestem. Jeśli wasz Jezus jest jestem, powiedzcie Alleluja! Jako wielki jestem, Pan Jezus jest wiecznym, zawsze istniejącym Bogiem, który pozostaje w więzi z człowiekiem. Każdy, kto nie wierzy, że Jezus jest jestem, umrze w swoich grzechach. To jest jedyne wymaganie Boga, by uwierzyć w Syna Bożego, który jest samym Bogiem w ciele. C. Łączy on Izajasza z Nowym Testamentem. Punkt trzeci. Pan Jahwe to Pan Jezus Chrystus. Pan Jahwe to starotestamentowy Pan Jezus Chrystus. A Pan Jezus Chrystus to nowotestamentowy Pan Jahwe. Tytułem poselstwa jest Objawienie Pana Jahwe, Jezusa Chrystusa, wiecznego Boga. Widzicie? Niemal skończyliśmy pierwszą stronę. Może nam się uda. Pan Jahwe to wieczny Bóg. Nie jest ograniczony czasem. Brat Ni zaświadczył, że kiedy dotkniemy zmartwychwstania, dotykamy czegoś, co nie jest ograniczone czasem, gdyż jedna z deklaracji Jezusa jako jestem jest to, iż jestem zmartwychwstaniem. Ktoś tu potrzebuje teraz życia zmartwychwstania? Czy ktoś jest zmęczony, słaby, cierpi z powodu zmiany strefy czasowej? Czy któryś z braci z Tajwanu odczuwa zmęczenie z powodu zmiany strefy czasowej? Współczuję z wami, wiem jak to jest. On jest zmartwychwstaniem. Alleluja! On jest odwiecznym Bogiem. Czy wy, młodzi bracia, zdajecie sobie sprawę, że nie jesteście wieczni, że nie jesteście nieśmiertelni? Pewnego dnia z pewnością się o tym przekonacie. Może kiedy po raz pierwszy przyjdziecie badanie rezonansu magnetycznego, będziecie w komorze wśród otaczających hałasów i uwierzycie, nie jestem nieśmiertelny, nie jestem wieczny. To pierwsza część lekcji. Jednak po chwili spędzonej w tej komorze, jeśli użyjecie ducha, zdacie sobie sprawę, tak, ja nie jestem nieśmiertelny, mam słabe, śmiertelne ciało, ale w moim duchu mam wiecznego Boga jako moje wieczne życie. Chcę ogłosić całemu wszechświatu w naszym imieniu. Posiadam wieczne życie. Jeśli macie wieczne życie, powiedzcie chwała Panu. Teraz potrzebujemy chwili w stylu Dicka Taylora. Zwróćcie się do sąsiada ze słowami: masz życie wieczne. Proszę bardzo, to efekt scalania, czyż nie, Dick? W języku hebrajskim wieczny Bóg to Elohei Olam. Porównajcie El Olam, Księga Rodzaju 21-33. El, co znaczy mocny, to jedno z imion Boga. Olam, oznaczające wieczny lub wieczność, wywodzi się z hebrajskiego rdzenia słowa oznaczającego schować, ukryć. Pełne znaczenie tego tytułu wskazuje, że Pan Jahwe jest tajemniczym mocarzem w wieczności. Boski tytuł El Olam oznacza życie wieczne. Wzywając imienia Jahwe, wiecznego mocarza, Abraham doświadczył Boga, który jest wiecznie żywy, ukryty, tajemniczy, który jest życiem wiecznym. Zastosujmy to. Trzy razy wezwijmy: o Panie Jezu Chryste. O Panie Jezu Chryste. O Panie Jezu Chryste. O Panie Jezu Chryste. Czy dotknęliście życia? Dotknęliście El Olam. Wieczne życie, które jest w waszym duchu. Siostry, macie wieczne życie. Bracie, macie El Olam. Abraham zasadził drzewo tamaryszkowe i wezwał imienia wiecznego Boga. Drzewo tamaryszkowe w naszym rozumieniu jest drzewem życia, którego doświadczamy i które płynie w nas. Punkt trzeci. Pan Jahwe to jedyny Bóg. Przeczytam kilka wersetów. Rozdział 2, werset 17. Tylko sam Jahwe zostanie wywyższony owego dnia. Wszystko, co jest wywyższone, jakakolwiek osoba, naród, królestwo, zostanie poniżone, a tylko Jahwe zostanie wywyższony. 37:16. O Panie zastępów, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Tyś uczynił niebo i ziemię. Rozdział 40, werset 17. Niczym są przed Nim wszystkie narody. Znaczą dla Niego tyle, co nicość i pustka. Do kogóż to przyrównacie Boga i jaki obraz zastosujecie do Niego? 43:10-11. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem Nim, a przede mną nie było Boga, nie stworzono Boga i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Jahwe, a oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Amen. 44:6. Tak mówi Jahwe, Król Izraelski. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni. Oprócz mnie nie ma Boga. 45:5. Ja jestem Jahwe i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma Boga. 46:5. Z kim mnie porównacie i z kim zestawicie albo do kogo porównacie, abyśmy byli sobie równi? Werset 9. Wspomnijcie, ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. A. Jahwe to jedyny Stwórca, Pan pełen majestatu, wywyższony, który mieszka w wieczności. Aby umożliwić Wam odpowiedź na jedno z tych niezwykle trudnych pytań, muszę podać Wam kilka wersetów dotyczących majestatu. Izajasz wyróżnia się w wypowiedziach na temat majestatu Boga. W co najmniej jednym miejscu Izajasz używa słowa pełen majestatu jako rzeczownik. Zatem majestat jest przymiotem Boga, który oznacza Jego wielkość i cześć. To najwyższe dostojeństwo monarchy. Fakt, że Bóg posiada przymiot majestatu, wskazuje, że jest On najwspanialszy w swym dostojeństwie. Jego majestat to pełnia chwały i czci. Czy macie poczucie Jego dostojeństwa, Jego chwały, Jego czci, że tylko On jedyny powinien być wywyższony? Jest to poczucie, które posiadał Izajasz na temat jego majestatu. Rozdział 2, wersety 10, 19 i 21 mówią o wspaniałości jego majestatu. Gdy ujrzałem Cię, Panie, po raz pierwszy w Twojej chwale, miłość własną, wstyd zatopił w łzach. Oto jak, siostro, zostaniesz zbawiona z próżności i własnej miłości. Nie poprzez wykonywanie pewnego rodzaju operacji plastycznej na samej sobie, ale ujrzysz Go w Jego majestacie, któremu nikt się nie oprze. Każdy zostanie zredukowany do nicości i będzie to ogromnym wyswobodzeniem. Rozdział 10, werset 34. Pada Liban ze swoją wspaniałością. 12:5. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Rozdział 13, werset 3. Zwołałem moich wojowników, radujących się z mej wspaniałości, z mego majestatu. To może być odnośnik do zwycięzców, ci, którzy radują się majestatem Pana. 24:14. Weselą się nad wyniosłością Pana. Wykrzykujcie radośnie od zachodu. 26:10. Dostrzeżcie majestat Pana. 30:30. Gdy da usłyszeć Pan wielmożność, majestat swego głosu. Czyż nie uwierzycie, że jest to możliwe w Europie? Cenimy Pańskie poruszanie na każdym kontynencie, jednak musimy pamiętać, że porusza się on w bardzo szczególny sposób w Europie. To jego ostateczne poruszanie się na tym terytorium, które stanie się obszarem Antychrysta. I wierzymy, że majestat Jahwe spowoduje, że zawołają z zachodu, a Jahwe sprawi, że usłyszą majestat jego głosu. Sprawi on, że majestat jego głosu zostanie usłyszany na placu świętego Piotra w Rzymie, w Berlinie, w Madrycie, w Paryżu, w Sztokholmie, w Pradze, w Budapeszcie, w Bukareszcie, w Bejrucie, w Jerozolimie. 33:21. Pan Jahwe majestatu. I ostatecznie 63:1. Ten, który jest pełen majestatu w swoim odzieniu, który kroczy z wielką swą mocą. B. Jako święty i sprawiedliwy, Jahwe postępuje wobec swego ludu zgodnie z tym, kim jest. Sprawiedliwość stanowi podstawę świętości. Na niej Bóg okazuje swoją świętość. Mając za podstawę sprawiedliwość, Bóg pokazuje, że jest świętym Bogiem, który w sprawiedliwości wyraża swą świętość. Karcenie i wychowywanie nas służy temu, by nas podźwignąć od sprawiedliwości do świętości. W swoim zbawieniu Bóg najpierw nas usprawiedliwia i czyni sprawiedliwymi w Chrystusie, a następnie uświęca i czyni świętymi. Być sprawiedliwym to odpowiadać temu, w jaki sposób Bóg dokonuje wszystkiego w sferze zewnętrznym. Natomiast być świętym to odpowiadać Bożej naturze w sferze wewnętrznej. Świętość zatem jest bardziej wzniosła niż sprawiedliwość. Mamy tu odnośnik do Izajasza 26:8-9. Gdy Pan nas karci, powinniśmy oczekiwać na Niego na ścieżce Jego sądu, by skorzystać z nauki, której chce nam udzielić. Boże sądy zawsze uczą nas w sprawiedliwości. Dodam coś tutaj. Proszę, słuchajcie z obiektywizmem i w prostocie i bez popadania w skrajności. Nasz Bóg jest suwerennym Bogiem. I w naszym życiu nie ma takiej rzeczy jak przypadek. Zdarzają się momenty, gdy ze względu na nasz udział w Jego świętości karci On nas poprzez różne sytuacje. Smutne jest to, że wielu, wielu braci i sióstr przechodzi przez to karcenie, jak mówi psalmista, przechodzi jak nieme, tępe zwierzę pozbawione świadomości. Zamiast pytać, choćby sporadycznie, Pana, Panie, chcę otworzyć się na Ciebie. Czy jest ku temu jakaś przyczyna? Czy próbujesz coś zyskać? Najkrótsze świadectwo. W marcu 1987 roku poważnie zachorowałem. Brat Rick Scatterday może to potwierdzić. Zostałem przyjęty do szpitala na oddział intensywnej terapii kardiologicznej, pomimo iż serce nie stanowiło problemu. Intuicyjnie wiedziałem, co to było, ale sytuacja się pogorszyła. Musiała zostać przeprowadzona operacja o północy. Operacja diagnostyczna, co oznacza ogromne cięcie. Znaleziono rozkładający się, cuchnący woreczek żółciowy. To była gangrena. Sytuacja była śmiertelna, a Pan mnie przez nią przeprowadził. Byłem bardzo długo w szpitalu. Nie mogłem ani jeść, ani pić. Wtem jednej nocy trzustka odezwała się, wywołując gwałtowną reakcję. Dzięki jednak modlitwom świętych Pan mnie przez to przeprowadził. Zostałem wypisany ze szpitala i pamiętam jednego ranka, kiedy miałem siłę i wszystko uspokoiło się, usiadłem przed Panem i otworzyłem się na Niego, pytając, co tu się dzieje? A Pan pokazał mi, że to Jego ręka, Jego rządząca dłoń. To bezpośrednie rozprawianie się ze mną, jak napisano w pierwszym liście Piotra. Wtedy wiedziałem, co muszę zrobić. Ukorzyłem się pod mocną ręką Boga. Wówczas On pokazał mi również z pierwszego listu Piotra, Bóg przeciwstawia się dumnym, ale daje łaskę uniżonym, pokornym. Było to ponad 23 lata temu. W moim duchu, stojąc przed Wami, chwalę Pana za to doświadczenie. Panie, uczyniłeś coś, czego żaden apostoł, prorok, ewangelista, pasterz, nauczyciel nie mógłby dokonać. Zrobiłeś coś, czego całe ciało starszych w Irving nie mogło zrobić. Wiedziałeś, że coś musi zostać dotknięte i użyłeś swej władzy. Chwalę Cię, Panie. Dziękuję Ci, Panie. To sprawiło, że zostałem zachowany. W związku z tym coś wewnątrz zostało pozyskane, co może być korzyścią dla całego odzyskiwania. Proszę, nie przechodźcie przez rzeczy na marne, ale też proszę, nie pogrążajcie się w umysłach. Nie próbujcie wyrażać opinii na temat sytuacji innych osób. Nie bądźcie jak przyjaciele Hioba. Nie próbujcie analizować, ale otwórzcie swą istotę przed Panem. Panie, zaczekam na Ciebie, na Twej ścieżce sądu, karcenia. Otwieram się na Ciebie. Otwieram na Ciebie moją istotę i korzę się przed Tobą. Modlę się, Panie, niech nie będzie to na marne. Widziałem tak wielu świętych, których opór, a nawet bunt, sprawiły w końcu, że Pan zdjął z nich swą dłoń. Nie jest to jednak błogosławieństwo, ponieważ to przyjdzie później. 4. Pan Jahwe jest trójjedyny. Mówiąc trójjedyny, mamy na myśli wiecznie trójjedyny, dogłębnie, istotowo, trwale, w swym niezmiennym bóstwie. A więc z czułością wobec naszych przeciwników powiem, bez względu na to, jak chcecie określić nas, jeśli chodzi o nauczanie o Trójcy, nie macie podstaw nazywać modalistami tych, którzy wierzą, że Bóg wiecznie i niezmiennie w bóstwie jest Ojcem, Synem i Duchem. Wszyscy trzej to Bóg, wszyscy trzej są wieczni, wszyscy trzej istnieją jednocześnie, wszyscy trzej współistnieją i współzamieszkują. Jeśli to jest jasne, powiedzcie amen. Pan Jahwe, mający aspekt trzech, lecz jeden jedyny Bóg, to Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Oznacza to, że jest On trójjedynym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem. Słowa mam oraz nam w Księdze Izajasza 6:8 oznaczają, że ten, który tutaj mówi, jest trójjedyny. Kogo mam posłać? Kto pójdzie w naszym imieniu? To Chrystus, który nie jest jedynie Chrystusem, ale Chrystus, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. W świetle całego boskiego objawienia zawartego w Piśmie Świętym, Bóg jest trójjedyny, by móc się udzielać. Proponuję wam, żebyście dokonali bardzo dogłębnych studiów. Każdy odnośnik do trójjedynego Boga w Nowym Testamencie związany jest z Bożym udzielaniem się. Nie ma tu żadnego wersetu, który został umieszczony po to, by prowadzono spekulacje teologiczne lub doktrynalne studia. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami. Bóg, Ojciec, początek jest źródłem, Syn jako wyraz jest wypływem, a Duch, przekaz jest przepływem. Teraz dokonamy zwrotu. Pan Jahwe jest Bogiem, który się ukrywa. Nie byłoby rzeczą rozsądną dawać następującego zadania. I byłoby posunięciem politycznym uznanie go za dodatkowe punkty, bo nie dostajecie żadnych punktów, a już na pewno nie dodatkowe punkty. Wasza postawa powinna być taka, jak sługi w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza. Zrobiłem tylko to, co jest moim obowiązkiem. Sprawdziłem jednak w księgarni. Mamy 2000 sztuk małej broszurki Bóg, który się ukrywa. Na zewnątrz stoiska nie są już otwarte, ponieważ jest ciemno, ale w budynku czwartym będą one dostępne. Zachęcam do zakupu. Bóg, który się ukrywa. Ci, którzy jadą 15 minut lub nieco więcej do domu, mogą przeczytać to w samochodzie, w drodze do domu, a odkryjecie, że nasz Bóg lubi grać z nami w chowanego. On się ukrywa, a wy szukacie. Wy znajdujecie, on się ukrywa. Stwarza wszechświat, a następnie ukrywa się za nim, zachowując się, jakby nie było Boga. A więc Związek Radziecki, przepraszam was, Oskarze i Leonidzie, wysłali kosmonautę, który w przestworzach powiedział, nigdzie nie widzę Boga. Jednak Bóg mógłby powiedzieć, Juri, ty mnie nie widzisz, ale ja widzę ciebie. Ja ukrywam się. Czasem przychodzi do nas, większość jego pracy w nas to ukrywania się. Czy zdajecie sobie sprawę, że Bóg ukrywa się w każdych okolicznościach? A my straciliśmy tysiące. Niektórzy z nas nie są już tacy młodzi, a więc dziesiątki tysięcy okazji. Bóg zawsze jest obecny. W ukryciu, ale wy go nie widzicie. Stoicie na przykład w kolejce ekspresowej do 15 przedmiotów. W koszu osoby przed wami jest ich 17. Wiecie to, bo policzyliście dokładnie i jesteście wściekli. Obawiacie się powiedzieć coś powiedzieć tej osobie, ponieważ jest większa od was, więc zgryzacie się na kasjerze. Dajecie uczucie swojemu poczuciu zdenerwowania, ale w ciągu tych 4,5 minut, które poświęciliście na zaliczenie, mogliście liczyć ukrywającego się Boga. Uwielbiam ten aspekt Boga. Jest On Bogiem, który się ukrywa. To Jego usposobienie. On nie musi się wystawiać na pokaz. Nie robi tego ostentacyjnie. A Jego życie jest życiem ukrytym. Nie żyjesz już, Andrew. Twoje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Módl się w ukryciu do swego Ojca, który jest w ukryciu. Chociaż nasz Bóg jest wszechobecny, wszechmocny, wielkoduszny, jest także, jak pokazuje Księga Estery, Bogiem, który się ukrywa. Stworzył świat, a następnie ukrył się w nim tak, iż nie wiemy, gdzie go znaleźć. Hiob mówi, idę naprzód, nie ma go, a gdy się cofam, nie zauważam go, gdy szukam go po lewej stronie, nie dostrzegam go, gdy się ukrywa po prawej stronie, też go nie widzę. Jednak później Hiob mówi, lecz on zna drogę, którą kroczę. Z prób wyjdę czysty jak złoto. Dobre zakończenie. Musicie po prostu dotrzeć do rozdziału 42 i kiedy Bóg wyjdzie z ukrycia i ujawni się, wy będziecie zdruzgotani. Musimy wiedzieć, że wszechmocny Bóg, któremu służymy, nadal się ukrywa, szczególnie wówczas, kiedy nam pomaga. On po prostu lubi to robić. Robi to w tej chwili. W tym momencie czyni wiele rzeczy. Jest tu nas kilka tysięcy, a On intensywnie pracuje. Nie macie nawet pojęcia. Chcecie Go poczuć, ale nie możecie potwierdzić Jego obecności, odczuwając Go. Usiłujecie szukać Go za pomocą umysłu. Nie da się tego zrobić. Próbujecie nakłonić Go siłą woli do czynienia czegoś i zostajecie napomnieni, że nie do Was należy decyzja. Takie jest Jego usposobienie. Nie możemy Go zobaczyć i z pozoru nic nie robi. W rzeczywistości, w ukryciu robi dla nas co niemiara. Coś w Was wierzy. Wierzę, że jesteś obecny, Panie, chociaż nie czuję Ciebie. Wierzę, że działasz, chociaż nie mogę tego wyczuć. Wierzę, że czynisz sobie dom w moim sercu przez wiarę. Wierzę, że napełniasz mnie. Wierzę, że rośniesz we mnie. Jednak doskonale wychodzi Ci ukrywanie się, ukrywanie i szukanie. Ufam, że wielu z Was, nawet w ciągu tych 6 dni, będzie miało doskonałą zabawę w chowanego z trójjedynym Bogiem. Będziecie jak poszukująca w Pieśni nad Pieśniami, kiedy uświadomicie sobie, że Go nie ma. Wówczas poruszanie zostanie cała Wasza istota, by szukać Go tak, jak nigdy jeszcze Go nie szukaliście. Może pomyślicie, o nie, jestem w gorszej sytuacji, nie czuję w ogóle Jego obecności. Nie, odczucie Jego obecności było czymś podstawowym. Teraz posuwacie się naprzód. Nie stajecie się gorsi, dlatego też On bawi się z Wami w chowanego. Unikając Was, pobudzając Waszego ducha, by doskonalić Waszą wiarę, pogłębiać się w Was, pogłębiać w Was pragnienie. Wówczas, gdy Go odnajdziecie, uchwycicie Go i nie puścicie. Trochę to niewygodne dla umiłowanego. Jesteście uwięzieni w tym uścisku. On rozumie, co robicie, a następnie przyjdzie znowu. Wy nie odpowiecie. Przyjdzie ponownie. Wtedy znajdziecie Go. Z pewnością prowadzimy tajemnicze życie, wierząc w Boga, którego nigdy nie widzieliśmy. Proszę, widzimy to, co niewidzialne, słyszymy to, czego nie da się usłyszeć, dotykamy nieuchwytnego. Albo jesteśmy ekscentrykami, wariatami, albo najrozsądniejszymi ludźmi na ziemi. Jeśli wierzycie w to drugie, powiedzcie dziękuję Ci, Panie. Bezgłośnie, potajemnie i nieprzerwanie działa w nas Bóg, który się ukrywa. Ewanie, czyż On nie ukrywa się trochę w tym ostatnim roku? Nawet teraz, jakby się ukrywał. Nie mówi wiele, nie pokazuje zbyt wiele. W ten sposób okazuje Ci szacunek. W taki sposób pogłębia Twoją istotę. Znajdziesz Go. A potem poszukiwanie będzie trwało nadal. Nasz Bóg się ukrywa. 6. Pan Jahwe objawia siebie przemawiając. Poza swoim przemawianiem Bóg jest tajemniczy. Objawia jednak się w tym, co mówi i jest teraz Bogiem, który się objawił. Jezus został posłany przez Boga po to, by wypowiadać Słowo Boże, by Bóg mógł się wyrazić. Słowo Boże to w istocie Chrystus, ucieleśnienie Boga. W słowie przemawianiu Jezusa Bóg objawia się i przedstawia ludziom, by mogli oni Go zobaczyć. Syn, Słowo Boże i przemawianie Boga ogłosił Go, wyrażając, wyjaśniając i definiując Go w pełni. Teraz znów dokonamy zwrotu. Pan Jahwe jest garncarzem. Nie chciałbym powiedzieć, że jesteście pękniętym naczyniem, ale powiedziałbym, że jesteście gliną, choć może wam się to nie podoba. Nie wybierajcie sobie jednak prawd związanych z Bogiem. Nie traktujcie ich wybiórczo. Biblia to nie szwedzki stół, bufet. O, to mi się podoba. Podoba mi się żywa woda. O, garncarz i glina. Nie podoba mi się. Właściwie lubię mieć wszystko pod kontrolą. Nie podoba mi się pomysł, że jestem gliną umieszczoną na wirującym kole garncarskim, a ktoś kształtuje mnie według swego upodobania. Może wam się to nie spodoba, ale tak właśnie jest. Gdy to utrwali się w waszej istocie, będzie to zachwycające. Musicie znać Boga z listu do Rzymian 9, Boga o najwyższej władzy, który nie potrzebuje waszych rad, który nie potrzebuje waszej zgody na wiele rzeczy. Paweł zapytał, czyż garncarz nie ma władzy nad gliną? Czy uznacie, że on ma prawo kształtować was? Był taki okres, gdy narzekałem na Boga. Dlaczego zostałem stworzony z takim usposobieniem? Mam bardzo trudne usposobienie i jestem zdeterminowany, by się jakoś z nim uporać. Kiedy zastanawiam się nad tym, myślę, to twoja wina. Usposobienie to coś wrodzonego. Co mogę z tym zrobić? Robiłem coś naprawdę bardzo niereligijnego. Usiłowałem pływać w basenie w ramach ćwiczeń. Dopłynąłem do końca basenu i ponieważ nie umiem dobrze oddychać i nie wiem, jak zrobić zwrot, musiałem stać tam, żeby złapać oddech. Wówczas przyszła odpowiedź. Czyż garncarz nie ma władzy nad gliną? Czyż ja nie jestem garncarzem? A czy ty nie jesteś gliną? Czyż nie jesteś naczyniem glinianym? Zdecydowałem, że uczynię cię w pewien sposób. A teraz kształtuję cię. A ty znajdujesz się na kole garncarskim w domu garncarza. Ja jestem garncarzem. Młodzi ludzie, szczególnie, i rodzice młodych ludzi, którzy nie znają granic swego rodzicielstwa i uważają, że mogą kontrolować przyszłość swoich młodych, ale już dorosłych dzieci, kształtować ich przeznaczenie. Musimy uświadomić sobie, że to nie jest naszym zadaniem. Bóg jest suwerenny. On jest garncarzem. Niektórzy z nas są wystarczająco dorośli, by znać szczególny ból, kiedy nasze córki i synów spotykają najdziwniejsze rzeczy. Nigdy byśmy nie pomyśleli, że coś takiego może się zdarzyć. Musimy sobie wówczas uświadomić, że On jest garncarzem, a nasze dzieci to glina. Zdarzają się chwile, że możemy powiedzieć tylko tyle. Panie, nie rozumiem, ale ogłaszam. Jesteś prawy, jesteś sprawiedliwy. Uczyń dla niej czy dla niego to, co jest na twoim sercu. Jahwe jest garncarzem, a my gliną w jego ręku. Jako garncarz, Bóg, który jest garncarzem, jest suwerenny i posiada nad nami całkowitą władzę, ma prawo uczynić wszystko, czego pragnie. Z jednej strony doceniam każdy rodzaj poświęcenia dokonanego w obliczu innych osób. Wyjście, poświęcenie, obietnica. Będę miał poranne ożywienie. Albo przeczytam studium życia w ciągu określonych liczby lat. Albo przeczytam Biblię w ciągu tylu a tylu miesięcy. Tak naprawdę takie poświęcenie ma niewielką wagę w oczach Boga. Poświęcacie się wykonywaniu czegoś, planowi, który sami ustanowiliście. To postanowienie bez zdania sobie sprawy, że to On jest garncarzem, a wy gliną. Jeśli to wiecie, powiecie: Panie, Ty jesteś garncarzem, a ja gliną. Dokonuję wyboru. Składam siebie w Twoje mądre ręce. Udzielam Ci zgody, byś nade mną pracował, pracował we mnie i przeze mnie. Wyrażam zgodę, byś kierował moimi krokami. Kim ja jestem, by robić plany? Nie jestem w stanie wypełnić moich własnych zobowiązań, które i tak nie mają związku z Nowym Testamentem. Panie, oddaję się Tobie. Takiego poświęcenia On oczekuje. Nie poświęcenia, żeby kimś się stać, gdzieś się udać, coś uczynić czy czegoś dokonać. Poświęcam się garncarzowi. Uznaję, że ma on całkowitą władzę nad moim życiem, bez względu na to, czy jestem dobrego czy słabego zdrowia. To Ty, Panie, decydujesz o tym, jakie będzie moje życie małżeńskie, jakie będą moje dzieci. To Ty decydujesz. Ty decydujesz o mojej przyszłości, nie ja. Ja nie jestem garncarzem, nie posiadam władzy. Chcę, żeby tak było. Chcę, by tak pozostało. Pragnąłbym, aby wszyscy młodzi ludzie w tej sali i każdy, kto słyszy to słowo, podjęli w tym tygodniu taką decyzję w samotności przed Panem, nie przed mikrofonem. Ale przed tym wszystkim, wobec żywego Boga: Panie, oto jestem gliną. Stworzyłeś i odkupiłeś tą glinę. Nie pozwolę, by świat mnie kształtował. Sam nie będę siebie kształtował. Ty jesteś garncarzem. Składam siebie w Twoje ręce. Możecie się obawiać, mówiąc: o, jeśli oddam się Panu w ten sposób, spotka mnie coś złego. W porządku, oto moja odpowiedź. Jeśli powierzysz się Panu w ten sposób, spotkają Cię złe rzeczy. A jeśli nie powierzysz się Panu w ten sposób, spotkają Cię złe rzeczy. Skoro więc spotka Cię coś złego, dlaczego nie miałoby Cię to spotkać w Panu? Niech On Cię kształtuje. Jeśli On chce, może zrobić jedno naczynie na użytek zaszczytny, drugie zaś na użytek niezaszczytny. Nie zależy to od naszego wyboru, lecz od Bożej suwerenności. Nie postępuję brawurowo przed Bogiem, ale jestem odważny. Jak długo będę żył, jak będę żył, jaka będzie moja przyszłość, nie zależy ode mnie. Nie chcę, by to zależało ode mnie. Jestem gliną, która powstała z prochu. Jestem glinianym naczyniem. Ty jesteś moim umiłowanym Panem. Ty jesteś garncarzem. Uczyń wszystko, co masz na sercu. Wszystko, co dotyczy mnie ze względu na Twoje ciało. Uczyń to. Każdego dnia to jest moje poświęcenie. Nie obiecuję Ci, że zrobię to czy tamto, że udam się gdzieś, że kimś będę. Nawet przez godzinę nie jestem w stanie tego wypełnić. Ale mogę złożyć siebie w Twe ręce bez żadnych ograniczeń, ponieważ uznaję Twą suwerenną władzę. I nie tylko to, Ty kochasz mnie, a ja kocham Ciebie. A miłość Chrystusa przynagla mnie. Tak, abyśmy, którzy żyjemy, żyli już nie dla siebie, ale dla Niego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. To Boża suwerenność, że On, garncarz, objawia bogactwa swej chwały, stwarzając naczynia zmiłowania, które Go zawierają. Pan Jahwe jest naszym mężem. Cała Biblia jest boskim romansem, relacją o tym, jak Bóg zaleca się do swego wybranego ludu i w końcu go poślubia. Widzicie, jak musimy być elastyczni, jak kompletna jest szczegółowa znajomość Boga. Nie mogę jednak powiedzieć: o, chcę męża, ale nie garncarza. Twój mąż jest garncarzem, a garncarz jest mężem. On jest tym, kim jest. Nie możecie wymagać: o, bądź dla mnie tylko tym, a tym już nie. Proszę, przyjmijcie to. To nie wy tutaj decydujecie. On jest Panem. Wszyscy prorocy, od Izajasza do Malachiasza, w przekazywanym objawieniu kładli największy nacisk na to, że Bóg chce uzyskać organiczny związek ze swoim wybranym ludem. W związku tym Bóg jest życiem swego ludu, a lud Jego wyrazem. W ten sposób Bóg i Jego wybrany lud stają się małżeństwem wszechświata. To właśnie zamierzył Bóg w swej odwiecznej ekonomii. W relacji z Nim, amen, bracia, musicie się do tego przyzwyczaić, prędzej czy później. W relacji z Nim jestem kobietą. Niewidzialnie w Jego obecności moja głowa jest przykryta. On jest mężczyzną, mężem, a ja jestem częścią żony. I nie obawiam modlić się, niech mnie pocałuje pocałunkami Jego ust. Panie, składam usta do pocałunku. Pocałuj mnie pocałunkami swoich ust. Dziękuję Ci, Panie Jezu. To było piękne. Pan Jahwe jest naszym zbawieniem. To nie jakaś rzecz. Zbawienie to Bóg. Księga Izajasza 12:2 wyraźnie ukazuje, że zbawieniem jest sam Bóg. W Nowym Testamencie Pan Jahwe jest zbawieniem. To Jezus, wcielonym Bóg. Chrystus, który jest wieczną skałą, jest Bogiem naszego zbawienia. Bóg w swoim pełnym zbawieniu nie tylko przebacza nam grzechy, zwalniając nas od kary za nie i usuwając przed swego oblicza ich zapis, zmywa także ślady grzechów w nas, czyniąc nas białymi jak śnieg i jak wełna. Niektórzy z was muszą wyjść stąd dziś z poczuciem, że zostaliście całkowicie oczyszczeni z plam wszystkich grzechów, które kiedykolwiek popełniliście w całym waszym życiu. A Bóg je zapomniał. Nie tylko wam wybacza, ale obmywa was i czyni was białymi jak śnieg. Obmycie, które czyni nas białymi jak śnieg, to obmycie w aspekcie pozycji, dokonujące się od zewnątrz dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Obmycie, które czyni nas białymi jak wełna, to metaboliczne obmycie naszej natury, które dokonuje się od wewnątrz za pośrednictwem Bożego Ducha i Jego życia. Teraz przechodzimy do 10 rzeczy. Pana Jahwe, który stał się boską wodą, ten, który jest pełen majestatu, garncarz, suwerenny, małżonek, ten, który jest wyjątkowy, trójjedyny Bóg, w swojej ekonomii zapłacił cenę, by stać się żywą wodą. Tak, kiedy Pan Jezus był na krzyżu, kiedy umarł, Jego bok został przebity, wypłynęła krew i woda. Teraz On woła do nas: przyjdźcie, ktokolwiek pragnie, przyjdźcie do wód i pijcie. Kto nie ma pieniędzy, niech przyjdzie, kupuje i pije. Jak można kupować, kiedy nie ma się pieniędzy? W Bożej ekonomii ma to wiele sensu. Przyjdźcie do wód. Teraz jest czas dla nas, w duchu, by przyjść do wód, do spokojnych wód Siloe, płynącego ducha zwieńczonego trójjedynego Boga. A zarówno Stary, jak i Nowy Testament pokazują, że Boże zbawienie to w praktyce sam przetworzony trójjedyny Bóg, który jest żywą wodą. W Księdze Izajasza Bóg pokazuje, że jest naszym zbawieniem jako żywa woda. Zostaliśmy zbawieni poprzez wodę. Żywa woda zbawia nas. W Księdze Izajasza Bóg pokazuje, że jest naszym zbawieniem jako żywa woda. Żeby być naszym zbawieniem, trójjedyny Bóg przeszedł przez proces i stał się życiodajnym duchem, żywą wodą, wodą życia. Wody w Księdze Izajasza 55:1 i w Księdze objawienia 22:17 to Bóg, który dokonuje odkupienia. Bóg we własnej osobie, który odkupił nas w wyniku swego wcielenia, ludzkiego życia, ukrzyżowania i zmartwychwstania. Całkowita suma tego, czym Chrystus jest i czego dokonał, to po prostu boska woda, którą jest zwieńczony Duch, zwieńczenie Trójjedynego Boga, którego mamy pić i którym mamy się radować. Czyż nasze zrozumienie Trójjedynego Boga nie jest wyważone? On jest pełen majestatu na tronie. Jest On jedynym Bogiem. Jest Jestem. Jest Trójjedynym Bogiem, garncarzem, mężem. Jednak właśnie On w swojej ekonomii, w Chrystusie jako Duchu, jest dostatecznie mały, byśmy Go pili dla odświeżenia. A o 9:07 jest On dla nas świeżym napojem. Panie Jezu, chcemy zatrzymać się, by napić się Ciebie. Dziękujemy Ci, że jesteś żywą wodą. Panie, ugaś nasze pragnienie. Wszyscy pijemy z Ciebie jako Ducha. Wszyscy otrzymaliśmy do picia jednego Ducha. Chwała niech będzie żywej wodzie. O wodo, zbaw nas całkowicie. Pan Jahwe upora się ze swoimi wrogami. Księga Izajasza utożsamia Lucyfera z Nebukadnezarem, królem Babilonu, uważając go za obraz szatana, kogoś, kto jest jedno z szatanem. Ukazuje to królestwo ciemności szatana, które skrywa się za narodami i jego jedność z władcami narodów. W Księdze Izajasza 24:21 zastępy niebieskie odnoszą się do szatana i jego aniołów w powietrzu. W odpowiedzi na przesadne działania narodów wobec Izraela, Jahwe rozprawia się zarówno z szatańskim wojskiem w powietrzu, jak i z królami na ziemi. Zanim przeczytam ostatni punkt, proszę, aby osoby usługujące przy pianinie i organie by wróciły do instrumentów, ponieważ zaśpiewamy pieśń z hasłami za 2-3 minuty. 12. Pan Jahwe pragnie uzyskać na swoje mieszkanie grono ludzi, w których może wejść. Te dwa wersety są pełne znaczenia. Przeczytajmy je. 57:15. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, by ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bracia i siostry, szczególnie wy, młodzi ludzie, odkryjecie poprzez wasze bezpośrednie doświadczenie, że Pan wiele zrobi, by wytworzyć was takiego pokornego, uniżonego ducha. Duch to szczerość osoby. Kiedy wasz duch przebija się przez duszę, to jego smak, ton jest bardzo wyraźny dla osób, które potrafią to rozróżnić. Nie sposób tego podrobić, ale w końcu całe zgromadzenie zaświadczy, że nad wami, którzy kiedyś byliście tak dumni, silni, bezczelni, tak pewni siebie, nad wami pracował Pan. Nie musicie nic mówić, ale my wyczujemy pokornego, uniżonego ducha. Bóg zamieszka jedynie w takiej osobie. Następnie rozdział 66, werset 2.
W
1 i 2. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakież to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan, Jahwe. Lecz ja patrzę na tego, na takiego człowieka, który jest pokorny i uniżonego ducha i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Bóg zamierza uzyskać we wszechświecie mieszkanie, które będzie Jego zespoleniem z człowiekiem. Mieszkanie, w którym będzie mógł wbudować się w człowieka, a człowiek w niego. Dzięki czemu obaj, Bóg i człowiek i Bóg, mogą być dla siebie nawzajem mieszkaniem. We wszystkich braciach, którzy niosą odpowiedzialność, powinien być taki duch, pokorny, skromny, uniżony, skruszony. Nie z udawaną religijną pokorą, ale istota, która została poddana przez Pana karceniu, została dotknięta, złamana przez samego Pana Boga i przebudowana przetworzonym trójjedynym Bogiem jako żywą wodą. I taka osoba ma jeden jedyny cel. Nie chce niczego dla siebie, nie chce niczego dla swojej naturalnej rodziny, będącej jego małym królestwem. Pragnie on jedynie Bożego serca, gdyż słowo pragnienie oznacza wszystko dla takiej osoby, jest najważniejsze. Dla takiej osoby Boże serce stoi otworem i może ona zaświadczyć, Bóg pragnie, wiem, czego Bóg pragnie. Bóg pragnie mieszkania, które jest zespoleniem boskości i człowieczeństwa. Mieszkanie, w którym Bóg wbudowuje się w człowieka, a człowiek w Boga. W Nowym Testamencie owo mieszkanie, dom, to Kościół, który stanowi Boże domostwo w duchu wierzącym. Ostatecznym przejawem tej powszechnej budowli, powszechnego domu jest Nowa Jeruzalem. W mieście tym Bóg przebywa w człowieku, obierając go za swe mieszkanie, a człowiek przebywa w Bogu, obierając go za swoje domostwo. Bracia i siostry, to jest objawienie Pana Jahwe, wiecznego Boga, w Księdze Izajasza. Oby zostało to objawienie wbudowane w naszą istotę, obyśmy znali Pana w każdym aspekcie i poszukiwali Go, pragnęli Go po wszystkie dni naszego życia. Zaśpiewajmy pieśń z hasłami numer 2 dwukrotnie. To pozostawi kilka minut przed ogłoszeniami. Brat Benjamin powie nam, co dalej robić. Pieśń z hasłami, proszę.